Jest godzina 8:48. Witold Repetowicz w studio. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Przybliżmy się do mikrofonu i opowiedzmy historię tego aresztowania.
No tak, taką cenę się czasem płaci za dziennikarstwo, prawda? Niektórzy płacą wyższą cenę. Wielu dziennikarzy zginęło na posterunku, że się tak wyrażę. Niektórzy są więzieni. Myśmy pojechali realizować materiał dla Telewizji Polskiej do północnej Syrii, na tereny kontrolowane przez Syryjskie Siły Demokratyczne, czyli koalicję zdominowaną przez Kurdów. Materiał, który zresztą powstanie, dotyczyć ma kwestii uchodźców i rzeczywistych potrzeb mieszkańców północnej Syrii. Jeszcze wcześniej robiliśmy też taki materiał na terenach rządowych Syrii, no bo się wiele o tym mówi, a rzeczywiste potrzeby należy badać na miejscu. No i tutaj wydarzył nam się właśnie wypadek przy pracy. Kwestia jest taka, północna Syria jest kontrolowana przez Syryjskie Siły Demokratyczne i jest takie przejście graniczne w miejscowości Semelke między Kurdystanem Irackim, a właśnie tymi terenami kontrolowanymi przez Syryjskie Siły Demokratyczne. I myśmy przekraczali to przejście graniczne. Problem w tym, że to przejście graniczne nie jest uznawane przez władze Iraku i nie jest uznawane przez władze Syrii. Natomiast na terenie północnej Syrii są takie małe enklawy kontrolowane przez władze, przez siły rządowe. I największa z nich znajduje się w miejscowości Kamiszlo. Tam się znajduje lotnisko przede wszystkim. No i lotnisko jest kontrolowane przez siły rządowe i tutaj w Kamiszlo nieszczęśliwie zbliżyliśmy się do strefy rządowej i nastąpiło schwytanie nas, wciągnięcie do strefy rządowej.
Ale to było, jak to przebiegało? Żołnierze, nie wiem, podeszli
tak,
do was?
Tak to przebiegało, że wyszliśmy z hotelu przy głównej ulicy w Kamiszlo, która przebiega na niektórych odcinkach na granicy między strefami kurdyjską i rządową. Wyszliśmy na chwilę, żeby zrobić tak zwane przybitki miasta. No i robiąc te materiały, znaleźliśmy się przy checkpointach rządowych i wtedy żołnierze podbiegli do nas, zabrali operatorowi paszport i zaczęli się oddalać w kierunku strefy rządowej. No i w ten sposób
zmusili was do tego, żeby tam wejść do tej strefy rządowej, poprosić o paszport i wtedy co zostało? Zatrzymani zostaliście i gdzie? Przewiezienie albo gdzie?
Tak, ponieważ przetrzymywanie nas w Kamiszlo było niezbyt bezpieczne dla sił rządowych, ponieważ jednak dominują tam siły kurdyjskie. I tutaj mogły różne rzeczy się zdarzyć. No to, więc po dwóch dniach przewieziono nas samolotem do Damaszku.
I trafiliście do aresztu, do więzienia, do jakiegoś...
Trafiliśmy najpierw do aresztu Muchabaratu, do podziemnych cel Muchabaratu, czyli bezpieki, wojskowej bezpieki syryjskiej. Następnie po przesłuchaniach przewieziono nas do...
A przesłuchania były w jakim języku?
Przesłuchania były w języku angielskim z tłumaczem. Albo i, znaczy główne było z tłumaczem. Główne były z tłumaczem. Także po angielsku były.
I to były brutalne przesłuchania?
Nie, nie, to nie były brutalne przesłuchania. Co prawda, na jednym przesłuchaniu mieliśmy zawiązane oczy i ręce, ale nie mogę powiedzieć, że były to brutalne przesłuchania. Zasadniczo na tym pierwszym przesłuchaniu w Damaszku Pytano się nas też, czy byliśmy bici, więc zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie byliśmy bici i usłyszałem, że zostały wydane instrukcje w tej sprawie właśnie, że mieliśmy być nietykalni, że tak powiem, znaczy w sensie fizycznym.
W tych podziemiach bezpieki długo żeście przebywali?
Tak, bardzo długo. Przy czym za pierwszym razem to nie, bo po jednym dniu przywieziono nas do sądu. Natomiast potem po sądzie i po bycie w więzieniu Adra ponownie przywieziono nas do cel Muchabaratu i tam już przebywaliśmy wtedy 18 dni. Także to było bardzo długo, zwłaszcza, że te dni się dłużyły ze względu na to, że nie mieliśmy żadnej informacji, co się dzieje.
A w więzieniu Adra byliście sami w celi?
Więzienie Adra to jest potężny obiekt, gigantyczny powiedziałbym. Przebywa tam w tej chwili około 15 tysięcy osób i obowiązywały nas te same zasady, co wszystkich więźniów. W celi, w której myśmy przebywali, i to akurat ta cela, można by powiedzieć, jak na warunki Adry, była małą celą, to przebywały 53 osoby, przy czym normalnie powinny tam przebywać 24 osoby, bo tyle było prycz. Natomiast, tak jak mówię, przebywały tam 53 osoby, ale były cele, w których przebywało ponad 100 osób.
Agresywnie się współwięźniowie zachowywali?
Absolutnie nie. Nie. Absolutnie nie zachowywali się agresywnie, wręcz przeciwnie. Więźniowie bardzo, bardzo z dużą sympatią się do nas odnosili, bardzo nam pomagali i dzielili się z nami jedzeniem, ponieważ tutaj myśmy nie mieli niczego praktycznie. Też nie dopuszczono konsula do nas, więc nie mieliśmy niczego, więc więźniowie nas po prostu dokarmiali, dali nam szczoteczki do zębów, dali nam takie bardzo podstawowe rzeczy, typu na przykład ja miałem tylko t-shirt, a tam jest bardzo, bardzo zimno. To nie są ciepłe kraje. Także dali jakąś górę kresu i także tutaj naprawdę ci więźniowie byli bardzo, bardzo sympatyczni. Tu przede wszystkim większość tych więźniów przebywała tam z przyczyn politycznych. 90% może przebywała tam z powodów politycznych. Powiedziałbym z paragrafu terrorystycznego, ale takiego lekkiego paragrafu terrorystycznego.
Czyli to nie byli bojownicy ISIS, tylko to
byli... Nie, absolutnie nie. Nie, osoby takie jak terroryści Państwa Islamskiego czy członkowie takich grup jak Nusra i tak dalej, Al-Kaida, nie przebywają w Adra, tylko przebywają w innym więzieniu, w ogóle przebywają w jakimś więzieniu, a nie są na przykład w jakichś celach likwidowani przez siły rządowe. To jest takie więzienie, które się nazywa Sednaya i to jest bardzo, bardzo ciężkie więzienie, z którego bardzo ciężko wyjść żywym.
Czy był taki moment, w którym się bałeś?
W zasadzie może nie tyle, że się bałem, bo powiedziałbym, że chyba raczej bać się fizycznie o siebie nie bałem, bo wiedziałem doskonale, że siłom, które nas trzymają, zależy na tym, żebyśmy byli cali i zdrowi. Wiedziałem to doskonale. Natomiast problem polegał, jeżeli się bałem, obawiałem się czegoś, to tego, jak to długo potrwa, ponieważ nie było informacji, byliśmy odcięci od informacji i tutaj krążyły nam w głowie różnego rodzaju myśli, co się dzieje i dlaczego po zwolnieniu nas z więzienia Atlas zostaliśmy przewiezieni ponownie do bezpieki, która nas nie przesłuchiwała i zachowywała się tak, jakby w ogóle nie miała do nas niczego, więc niby nie byliśmy więźniami, a byliśmy. To była bardzo niezrozumiała sytuacja, która w pewnym momencie zapowiadała, że możemy spędzić w tej celi wiele, wiele tygodni, wiele nie miesięcy. Tak się całe szczęście nie stało. Natomiast w takiej celi muchabaratu w tych betonowych ścianach bez dostępu światła słonecznego, non-stop z silnym światłem sztucznym, no łatwo jest zwariować, że tak powiem.
18 dni, tak? W tej celi spędziłeś i tam nie było możliwości, nie wiem, spaceru, możliwości...
Mieliśmy raz możliwość, jak zagroziliśmy głodówką, to pozwolono nam pospacerować, ale to było raz 15 minut. Później w zasadzie to było chyba jakoś 2-3 dni przed zwolnieniem.
To zwolnienie było równie nagłe jak aresztowanie.
Tak, zwolnienie było nagłe i w zasadzie niespodziewane dla nas, bo w serii ostatni dzień tygodnia to czwartek. I czwartek był czwartek, prawda? Potem był weekend syryjski, czyli piątek, sobota, niedziela, już Wigilia, poniedziałek, wtorek, Boże Narodzenie, więc myśmy się spodziewali, że skoro w czwartek nic się nie wydarzyło, to nic się nie wydarzy już do końca roku i najwcześniej 2 stycznia cokolwiek może się wydarzyć. Także w czwartek nas bardzo mocno sytuacja, że tak powiem, zdołowała. No i w piątek nagle zostaliśmy poinformowani, że zostaniemy przywiezieni do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zabrani do Libanu.
Czyli do syryjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak. I stamtąd już samochodem pojechaliście do Libanu, do Bejrutu.
Tak.
I stamtąd samolotem wróciliście do Polski. Tak. Postawa polskiej dyplomacji była...
Bardzo jestem wdzięczny, zwłaszcza panu ambasadorowi Czapli, ambasadorowi Polski w Syrii, jak również konsulowi Lisowi. Robili co mogli, żeby nas wyciągnąć. Także tutaj jestem wdzięczny Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Nie zwątpiłeś, nie przestałeś być reporterem. Wrócisz jeszcze na Bliski Wschód.
Ale oczywiście, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wrócę i myślę, że nawet będę częściej tam przebywał. Takie wydarzenia no nie powinny odstraszać. Znaczy, to jest kwestia profesjonalizmu. Tylko wyciągnąć należy wnioski z jakichś pomyłek.
Co i nie dać się
nie
złapać.
Jestem saperem.
A kiedy materiał powstanie? Kiedy reportaż będzie można zobaczyć?
Myślę, że jakoś w styczniu.
Czyli nie zarekwirowali tego wszystkiego, co nakręciliście?
Nie, zasadniczo prawie niczego nie zarekwirowali, ponieważ rzeczy zostawiliśmy w hotelu i zostały później wywiezione przez Irak do Polski.
Czyli Kurdowie przechowali materiał?
Tak, tak. Z tego, co wiem, to Służba Bezpieczeństwa Kurdyjska wyciągnęła z hotelu i przy pomocy telewizji polskiej, a telewizja polska ewakuowała sprzęt i nasze rzeczy osobiste.
Witold Repetowicz był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. W formie jesteś? Psychicznie już?
Tak, tak, tak.
Święta udane?
Udane, bardzo udane. Mogły być bardzo nieudane, ale były udane, tak.
Taka jest cisza w tobie.
Proszę?
Taka cisza jest w tobie.
No, Nie wiem, generalnie takie sytuacje skłaniają do głębokich refleksji w celi. Przede wszystkim się myśli. Myśli się o różnych rzeczach. Myśli krążą. Człowiek też przypatruje się temu, co jest na ścianach celi, co inni więźniowie pisali. A w Adrze dużo rozmawiałem z współwięźniami, więc to też wszystko skłania do głębokich refleksji.
I co więźniowie mówili? Jaka rozmowa najbardziej ci utkwiła w pamięci?
Tak, więźniowie dużo mówili. Rozmawiałem też o tym więzieniu Sednaja, w którym są bardzo ciężkie warunki. Generalnie same wrażenie tych więźniów, którzy byli przeważnie, w zasadzie prawie wyłącznie bardzo dobrymi ludźmi siedzieli w tym więzieniu, tracili życie, nie widzieli na przykład niektórzy córki, która się im urodziła po wsadzeniu. Realnie to byli ludzie, którzy nie brali udziału w walkach zbrojnych, bo tak jak powiedziałem, w Sednaja ci, którzy brali udział w walkach zbrojnych, trafiają do innego więzienia, Sednaja. Natomiast w Adra ci ludzie nie brali udziału w walkach zbrojnych. Także tutaj bardzo istotne jest to, żeby naciskać na władze syryjskie, żeby po prostu zaczęły zwalniać tych ludzi.
A taką głęboką rozmowę na temat religii, sensu życia też miałeś?
Może sensu życia niekoniecznie, natomiast na temat religijne owszem, rozmawialiśmy z tym, że to jest... To nie była na zasadzie... Znaczy, tak. Generalnie nie spotkałem się, powiedzmy, z osobami, którym przeszkadzałoby to, że jestem chrześcijaninem. Także tutaj wszyscy podkreślali, spotkałem też młodego chłopaka z Homs, który mówił mi, że znał, że w zasadzie wszyscy znali w Homs ojca Franza van der Lechta. To jest jezuita, który został zabity pod koniec oblężenia Homs. I twierdził, że w zasadzie zasadniczo wszyscy muzułmanie cenili sobie tą osobę. To też była bardzo ciekawa rozmowa, bo wcześniej w jednym materiale dla Telewizji Polskiej też właśnie wspominałem o tej osobie van der Lechta. Raptem na początku września byłem w Homs, w miejscu, gdzie został zabity, przy czym są tutaj różne wersje okoliczności jego śmierci.
A na ścianach co było napisane?
Na ścianach, co mnie dość zaskoczyło i można powiedzieć, że olśniło, były przede wszystkim... Ja trzeciego dnia po powrocie do tego więzienia Mukhabaratu czułem w sobie dużą złość, taką wręcz nienawiść i wtedy zobaczyłem, że na ścianach raczej nie ma takich właśnie haseł przepełnionych złością czy nienawiścią, a wręcz przeciwnie są hasła wskazujące na pozytywne uczucia, takie jak miłość, jak wiara. Więc to mnie bardzo, bardzo poruszyło i zmieniło moje tory myślenia z negatywnego na pozytywne.
A zostawiłeś jakiś napis na ścianie?
Tak, oczywiście.
W języku polskim?
Również. A ponadto zacząłem rysować orzełka. Tylko mi się złamał długopis po rysowaniu głowy orzełka i paru części skrzydeł.
A jeśli można wiedzieć, jaki to jest napis?
Y- To znaczy, jeżeli chodzi o napisy, to wolałbym nie mówić, natomiast narysowałem właśnie, zacząłem rysować głowę orzełka i również krzyż.
A powiedziałeś, że myśli krążyły. Czy te myśli krążące się zatrzymały na czymś, czy doszły do jakiegoś punktu, który...
Myśli krążyły na wiele tematów, bo miałem bardzo dużo czasu na myślenie. Zasadniczo nie było co robić, tylko myśleć. Więc myśli...
I co się zmieniło w twoim poglądzie na świat, na sprawy tego świata?
Na pewno... ja zawsze starałem się służyć prawdzie, ale w tej celi postanowiłem, że jeszcze bardziej trzeba pilnować tego, żeby służyć prawdzie.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Witold Repetowicz był gościem Poranka Wnet. Na pewno napiszesz książkę na ten temat, bo...
No, myślę, że tak, chociaż w tej chwili mam jeszcze do napisania jedną, już mam umowę dawno podpisaną na inną książkę, więc ta musi poczekać, natomiast wkrótce powstaną materiały na ten temat.
Dziękuję bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Witold Repetowicz był gościem Poranka. Na zegarze już godzina 9:09.